Spotkanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu muzycznym, czy też okołomuzycznym. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od razu od pewnego utworu. Utwór, który jest określany mianem Evergreena, to znaczy utwór, którego jakość się nie starzeje od wielu, wielu lat, który do tej pory jest bardzo popularny, utwór pochodzący z repertuaru muzyki popularnej. To Epitaphium King Crimson. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt, wychodzący jednak od fragmentów tekstu w tym utworze. Bo to nie jest utwór, który mówi sobie o niczym. To nie jest utwór, który mówi o spotkaniu chłopca z dziewczyną. To jest utwór troszeczkę poważniejszy. I tam spotkamy między innymi takie słowa. Los ludzkości widzę w rękach głupców. Teraz pytanie dlaczego? Odpowiedź pojawia się w tym tekście. Kiedy wszyscy są podzieleni przez koszmary i sny. A więc z tego potem wyciągnięty zostaje wniosek. Zamieszanie będzie moim epitafium. Możemy usiąść i śmiać się, ale obawiam się, że jutro będziemy łkać. Otóż nie wszyscy może zwracają na to uwagę, ale King Crimson ma taką tendencję do obrazowania słów w swojej muzyce. I tutaj ten fragment najbardziej czytelnie zobrazowany jest w tym momencie, kiedy nie ma śpiewu, nie ma linii wokalu, pozostają tylko instrumenty i tam mamy ciekawy, specyficzny rytm wybijany przez perkusję na przemian z uderzeniami w struny gitary. Chodzi o to, że w pewnym momencie zostaje przerwana narracja. Nie bez kozery ten fragment nazywa się marszem bez przyczyny i jutra. Czyli to, dokąd dążymy, może zostać w pewnym momencie przerwane, zawirowane. Potem ten rytm powraca. Ten istotny fragment z samego tytułu jest marszem. I właśnie marszowi chciałem poświęcić dzisiejsze spotkanie, aczkolwiek do tego pierwszego marszu jeszcze później powrócę z pewnych określonych powodów. Oczywiście marsz nie jest kojarzony z tańcem, raczej z wojskiem, bo głównie maszeruje wojsko. Tak było od dawien dawna, od czasów starożytnych, podejrzewam, że nawet w czasach prehistorycznych, jeżeli wtedy były jakiekolwiek armie. Ale marsz również stał się pewną formą muzyki ilustracyjnej, która trafiła do opery. I tak było w operze francuskiej, dlatego że opera francuska okresu baroku została stworzona jak gdyby w swej formie na nowo przez Jean-Baptiste Lully'ego i w tej formie widział Lully miejsce dla różnych fragmentów muzycznych niewokalnych, co było czymś zupełnie odmiennym od kanonu neapolitańskiego, o którym kiedyś już wspominaliśmy. Stąd na koniec drugiego i piątego aktu pojawiały się tak zwane divertissements, czyli takie zabawy, można by było to tak przetłumaczyć na język polski, które składały się z fragmentów muzycznych, fragmentów najczęściej tanecznych. W takich momentach pojawiają się też marsze, ale niekoniecznie wojskowe, bo na przykład w jednej z oper Marin Marais pojawia się marsz marynarzy. Kanon francuski nie rozprzestrzenił się na całą Europę, na ogół gustowano w kanonie neapolitańskim. I w związku z tym, jak Państwo pamiętacie pewnie z pewnego filmu, z filmu Amadeusz, nakręconego przez Milosza Formana, który zdobył kiedyś wiele Oscarów, w którym mieliśmy do czynienia z konfliktem pomiędzy dwoma kompozytorami, to znaczy Mozartem i Salierim. Tam mamy pewną scenę, gdzie Mozart wprowadza w ceremonię weselną właśnie między innymi marsz. Dodatkowo jeszcze fandango, ale dzisiaj nas marsz interesuje. I pamiętacie Państwo zapewne reakcję wtedy zausznikom cesarza, któremu ten fragment nie odpowiadał. Dlaczego? Dlatego, że przywodził na myśl Francję. A tu był zupełnie inny kanon. Dlaczego to źle, że przywodził na myśl Francję? Ano dlatego, że Francja kojarzyła się wtedy z rozruchami. To był ten okres przedrewolucyjny, przed rewolucją francuską. Zresztą samo Le Nozze di Figaro, czyli z Wesele Figara, zostało napisane na podstawie sztuki, komedii pomyłek, Beaumarchais, która niejako wpisywała się w ten zamęt przedrewolucyjny. Więc to nie mogło być mile widziane na dworze austriackim. W ten sposób sprawa marszu stała się sprawą niemalże polityczną. marsze są czymś istotnym, ważnym, bo przez swój charakter, a od czasu baroku mają charakter patetyczny, wzniosły, one w jakiś sposób konsolidują naród, społeczeństwo, państwo. I to nie tylko marsze o charakterze wojskowym, dlatego że na przykład w twórczości Elgara znajdziemy taki cykl Pomp and Circumstances Marches. To są marsze ceremonialne, które wykorzystywane są na dworze angielskim. Wielka Brytania ma tą specyfikę, że nie jest po prostu zwyczajną demokracją, że tam obowiązuje ustrój monarchii parlamentarnej. Ta monarchia jest tam utrzymywana, niektórzy twierdzą, że zupełnie bez sensu, natomiast ona skutkuje pewnymi rzeczami. To znaczy scala ten naród, nadaje mu kierunek, mało tego, odwołuje się przez cały czas w kierunku społeczeństwa do tradycji. Stąd w Wielkiej Brytanii panuje taki nastrój pielęgnowania tego, co do tej pory ich kultura wytworzyła. Bo kultura stanowi coś bezcennego. Przytoczę taką anegdotę, że podczas II wojny światowej w pewnym momencie generalicja zwróciła się do Winstona Churchilla z apelem, że może by przeznaczyć pieniądze z kultury na militaria, bo zaczyna ich brakować. Na to Winston Churchill miał odpowiedzieć: no dobrze, panowie, ale o co wtedy będziemy walczyć? Dlatego, że on miał takie pojęcie o kulturze, to znaczy, że kultura jest czymś pierwotnym, czymś, co kształtuje społeczeństwo, bez czego nie ma narodu. Są tylko indywidualne jednostki. Wobec tego fragmencik jednego z tych marszów ceremonialnych Elgara. Oczywiście marszów popularnych w historii gatunku operowego, czy też w historii różnych uroczystości jest wiele i one czasami cieszą się ogromną sławą. Ja tutaj do tych marszów się nie odnoszę, czyli ani do marszu Radeckiego, ani na przykład do marszu triumfalnego z opery Aida Verdiego, bo chciałbym jednak przy okazji marszu opowiedzieć o jednej rzeczy. Otóż marsz jest czymś, co jest ruchem, liczony jest na dwa. Czasami się mówi lewa, prawa, czasami mówi się mnie bez kozery lewa, lewa. Jak to było onegdaj w pewnym wierszu. No i to jest dla mnie coś istotnego, bo marsz może być wyrazem scalenia społeczeństwa, ale też może być sygnałem czegoś zupełnie innego. Otóż skomponował marsz pewien człowiek. Ten marsz wygląda zupełnie inaczej. jest pewnym komentarzem i też przestrogą, mimo że nie ma tutaj narracji słownej, nie ma tutaj partii wokalnej. Otóż można bardzo łatwo ten marsz odnieść do czasów starożytnych, do czasów rzymskich. Jak Państwo pewnie wiecie, Rzym to w zasadzie kiedyś był cały świat. Pax Romana ogarniała nie tylko Europę. Ale w końcu nastąpił zmierzch. Jaka była przyczyna? Historycy upatrują przyczynę w samozadowoleniu Rzymian, kiedy po prostu przestało im na czymkolwiek zależeć. Już od czasów Nerona mamy do czynienia z zachowaniami, które są na granicy pewnego ryzyka obyczajowego. Wiadomo, że starożytny Rzym u końca swego istnienia to państwo rozwiązłe, to państwo upadku obyczajów. W tym marszu, który za chwilę nastąpi, to jest zaakcentowane. Można sobie łatwo wyobrazić, że mamy do czynienia w tym momencie z legionami, ale sposób, w jaki oni maszerują, jest tutaj dookreślony z jakimś nastrojem kpiny, cynizmu. Bo mamy tutaj do czynienia z obrazowaniem marszu, który jest jego własną parodią. Moglibyśmy to odbić do takiego przykładu jak książka Josepha Hellera, paragraf 22, gdzie pewien oficer, specjalista od musztry, wymyślił nowy sposób marszu, kiedy żołnierze maszerując machali tylko jedną ręką. Nie pamiętam już, czy to była ręka lewa czy prawa. Ale coś z tego jest w tym utworze. To utwór, który mówi poprzez marsz o rozkładzie. Na koniec chciałbym powrócić do pierwotnego fragmentu związanego z epitafium King Crimson. Dlatego, że w tym fragmencie, jak już powiedziałem, zawarta jest pewna przestroga, mówiąca o tym, że niebezpiecznie jest wówczas, gdy wszyscy jesteśmy podzieleni. To znaczy, kiedy się antagonizujemy. Proszę Państwa, ja obserwuję teraz w naszym kraju, a w niektórych miastach szczególnie, że przez cały czas ktoś maszeruje. Maszeruje to w jedną, to w drugą stronę. Tylko na ogół są to marsze, które nawzajem się wykluczają. Są antagonistyczne. Dlaczego? Dlaczego nie potrafimy stworzyć pewnej wspólnoty? Dopiero we wspólnocie sądzę, że jesteśmy silni. Zastanawiam się też nad tym, czy ktoś tym faktem nie kieruje. Bo przyczynia się to do podobnego stanu, jaki panował w Rzymie pod koniec jego istnienia. To jest stan, w którym wszystkie wartości tracą na znaczeniu. Kiedy przestajemy odczuwać swoją tożsamość, kiedy przestajemy tak naprawdę być narodem. Jeszcze tego momentu nie ma, ale te wszystkie marsze mają temu służyć. Mam nadzieję, że temu się nie poddamy, że w końcu zaczniemy z powrotem patrzeć na siebie po prostu jak na bliźniego, z pełną miłością, z pełną życzliwością. Bo jeżeli tak nie będzie, Dymitr Szostakowicz przeżył w ówczesnym Leningradzie, dzisiaj Petersburgu, oblężenie przez wojska niemieckie. On wtedy służył w służbach straży pożarnej, także jemu to oblicze tragedii wojennej nie było obce. Potem powstała symfonia nazywana Leningradzką i główny fragment pierwszej części tej symfonii stanowi zobrazowanie przemarszu wojsk niemieckich, wojsk inwazyjnych. To jest oczywiście pewien obraz apokaliptyczny, ale jeżeli jesteśmy w rozprzężeniu, jeżeli jesteśmy podzieleni, to kto nas ostrzeże przed zagrożeniem? To jest to pytanie zatopione w harmonii, które na końcu Państwu zadaję i zostawiam Państwa z fragmentem adekwatnym właśnie z siódmej symfonii leningradzkiej Dymitra Szostakowicza. Do usłyszenia.